Bez tchu patrzył na Sama oczyma rozszerzonymi z trwogi i złości. Nagle, zaciskając pierścień w stulonej pięści, znieruchomiał. Zamglony przed chwilą wzrok rozjaśnił się. Frodo przetarł dłonią obolałe czoło. Był wciąż jeszcze oszołomiony od rany i przeżytego strachu. Wstrętna wizja wydała mu się niezwykle realna. Sam na jego oczach przeobraził się w orka, sięgającego łapczywie po skarb, w nikczemnego małego stwora z łakomym spojrzeniem i oślinioną gębą. Ale wizja zniknęła. Znów przed nim klęczał Sam, z twarzą skurczoną z bólu, jakby trafiony prosto w serce. Oczy miał pełne łez.
— Ach, Samie!
— krzyknął Frodo.
— Co ja powiedziałem? Jak mogłem? Przebacz mi. Po wszystkim, coś dla mnie zrobił. To potworna władza tego pierścienia. Bodajby nikt go nigdy nie odnalazł. Nie gniewaj się na mnie, Samie. Muszę dźwigać brzemię do końca. Nie da się już w tym nic odmienić. Nie możesz stanąć między mną a przeznaczeniem.
Dobrze, dobrze, panie Frodo, kochany, odparł Sam, ocierając rękawy mu łzy.
Rozumiem, ale pomóc mogę, prawda? Muszę pana stąd wyprowadzić i to jak najprędzej. Przedtem jednak trzeba zdobyć jakieś ubranie dla pana i broń, a także coś do jedzenia.
Najłatwiej będzie o ubranie. Skoro jesteśmy w Mordorze, najlepiej przyodziać się wedle tutejszej mody. Zresztą nie ma wyboru. Nie znajdę nic innego jak łachy orka, niestety. Ja też się tak przebiorę. Wędrując razem, musimy wyglądać na dobraną parę. Na razie niech się pan tym okryje. Zdjąwszy z siebie szary płaszcz, Sam zarzucił go Frodowi na ramiona. Dobył żądło z pochwy. Zaledwie nikłe lśnienie można było dostrzec na ostrzu. —
Zapomniałem o tym, panie Frodo — rzekł. — Pan mi przecież pożyczył swój miecz. Pewnie pan pamięta, a także szkiełko Galadrieli. Mam jedno i drugie. Ale niech mi pan je zostawi jeszcze na chwilę. Rozejrzę się, może znajdę to, czego nam potrzeba. Pan tu na mnie poczeka. Nie będę długo marudził. Nie odejdę daleko.
— Uważaj, Samie — powiedział Frodo. I pospiesz się. Kto wie, czy jakieś niedobitki orków nie czają się tutaj po kątach.
Nie ma rady, trzeba zaryzykować, odparł Sam.
Zsunął się po drabinie w dół. W minutę później wytknął znów głowę z włazu. Rzucił na podłogę długi sztylet.
Może się przydać, rzekł. Ten ork, który pana bił na hajką, już nie żyje. Z nadmiaru pośpiechu skręcił kark. Niech pan wciągnie drabinę, jeżeli panu starczy sił, i nie spuszcza jej, póki nie zawołam hasła Elbereth. To słowo elfów. Żaden ork na pewno go nie wymówi.
Frodo przez chwilę siedział, drżąc cały. Przez głowę przemykały mu gorączkowe, okropne myśli. Wreszcie wstał, owinął się płaszczem elfów i, żeby odpędzić strach, zaczął przechadzać się tam i sam po izbie, zaglądając we wszystkie kąty swego więzienia. W trwodze każda minuta dłużyła się jak godzina, ale wkrótce doczekał się powrotu Sama, który z korytarza zawołał z cicha — Elbereth! Elbereth! Frodo spuścił lekką drabinę. Sam wygramolił się zasapany, niósł na głowie spory tobołek, z łoskotem cisnął go na podłogę.
— A teraz prędko, panie Frodo — powiedział — straciłem trochę czasu, zanim znalazłem te rzeczy jako tako odpowiednie na naszą miarę. Musimy się tym zadowolić w braku czegoś lepszego. Trzeba się bardzo spieszyć. Nie spotkałem żywej duszy, nic nie widziałem alarmującego, ale jestem niespokojny. Mam wrażenie, że ktoś to miejsce śledzi. Nie umiem tego wytłumaczyć. Po prostu czuję, że gdzieś w pobliżu, może na ciemnym niebie, gdzie choć oko wykol, nic nie można dostrzec, kręci się jeden z tych okropnych latających jeźdźców.
Rozwinął tobołek. Frodo z obrzydzeniem patrzył na jego zawartość, ale nie było rady. Musiał albo ubrać się w te wstrętne rzeczy, albo chodzić nago.
Sam przyniósł długie, kosmate spodnie zrobione z futra jakiegoś wstrętnego zwierzaka i brudną, skórzaną kurtkę. Frodo włożył to wszystko, a na wierzch kolczugę z mocnych metalowych obrączek, zapewne krótką na rosłym orku, lecz dla hobbita długą i ciężką. Ściągnął ją pasem, u którego w krótkiej pochwie wisiał sztylet o szerokim ostrzu. Sam dostarczył również do wyboru kilka hełmów. Jeden z nich jako tako pasował na Froda. Była to czarna czapka z żelaznym rondem i żelazną, obciągniętą skórą przepaską. Nad sterczącym niby dziób ptaka nosalem widniało czerwone godło potwornego oka.
Rzeczy z godłami Morgulu, należące do żołnierzy Gorbaga, są mniejsze i porządniejsze, powiedział Sam. Ale po tej bójce, która się tutaj odbyła, nie byłoby bezpiecznie paradować w nich po Mordorze. Niech się panu przyjrze, panie Frodo. Istny młody ork, za przeproszeniem, a raczej wyglądałby pan na prawdziwego orka, gdyby panu twarz zasłonić maską, przesztukować ręce i wykoślawić nogi. Dla pewności niech pan jeszcze się tym okryje, dodał, podając mu suty czarny płaszcz. Teraz jest pan gotów. Po drodze jeszcze weźmiemy jakąś tarczę.
A ty samie, spytał Frodo, miałeś się przebrać ze mną do pary.
Wie pan, zastanowiłem się, że byłoby nieostrożnie zostawiać tu moje własne łachy, a zniszczyć ich nie ma sposobu, odparł Sam. Nie mogę na to wszystko włożyć orkowej kolczugi, więc po prostu zawinę się w jakiś płaszcz.
Przykląkł i starannie złożył płaszcz elfów. Paczuszka okazała się zdumiewająco mała. Wsunął ją do tobołka leżącego na podłodze. Wstał, zarzucił tobołek na plecy, włożył na głowę hełm orka, okrył się cały czarnym płaszczem.
— Tak — powiedział. — Teraz do siebie mniej więcej pasujemy. Trzeba ruszać w drogę.
— Nie będę miał siły, żeby biec długo — rzekł Frodo z markotnym uśmiechem. — Mam nadzieję, że rozpytałeś o najlepsze gospody na szlaku. — Czy też zapomniałeś o jadle i napoju?
— Niech mnie kule biją. Zapomniałem, rzeczywiście — odparł Sam. Gwizdnął z desperacji. — Teraz, kiedy pan o tym przypomniał, głód mi kiszki skręca, a gardło pali pragnienie. Nie wiem, kiedy ostatni raz miałem coś w ustach. Przez to szukanie pana wszystko inne wyleciało mi z głowy.
— Zaraz, zaraz. Niedawno przecież sprawdzałem, że lębasy i to, co nam dał na drogę Faramir, przy oszczędnej gospodarce utrzymają mnie na nogach przez parę tygodni. W manierce za to ledwie kropelka została na dnie. Dla dwóch nie starczy, mowy nie ma. Czy ci orkowie nie jedzą ani nie piją? Czy karmią się tylko cuchnącym powietrzem i trucizną?
Jedzą i piją samie, odparł Frodo. Cień, który ich wyhodował, może tylko przedrzeźniać, ale nie stwarzać. Wśród jego dzieł nie ma nic naprawdę nowego. Myślę, że orków także nie powołał do życia, tylko ich zatruł i zaprawił do nikczemności. Skoro żyją, muszą jeść tak jak wszelkie żywe istoty. Zadowalają się brudną wodą i wstrętnym jadłem, lecz nie znieśliby trucizny. Karmili mnie, to też jestem lepiej odżywiony niż ty. Na pewno muszą tu być jakieś zapasy.
Ale nie ma czasu na szukanie, stwierdził Sam.
Sprawa przedstawia się lepiej niż myślisz, powiedział Frodo. Podczas twojej nieobecności odkryłem, że rzeczywiście nie zabrali mi wszystkiego. Między szmatami na podłodze znalazłem swój chlebak. Oczywiście przetrząśnięty, ale orkowie nienawidzą widoku i zapachu lębasów jeszcze serdeczniej niż Gollum. Rozsypali je. Podeptali częściowo i pokruszyli. Trochę jednak zebrałem. Niewiele jestem od ciebie biedniejszy pod tym względem. Żywność od Faramira zrabowali i rozbili moją manierkę.
No to nie ma co dłużej dyskutować, rzekł Sam. Mamy dość jadła na początek. Gorzej będzie z wodą. Chodźmy. Jeśli będziemy marudzili, nie pomoże nam nawet jezioro przy drodze.
Musisz najpierw posilić się chociaż trochę, odparł Frodo. Inaczej nie ruszę się z miejsca. Masz tu kawałek chleba elfów. Popij go resztką wody ze swej manierki. Cała sprawa jest beznadziejna. Nie ma sensu troszczyć się o jutro. Prawdopodobnie jutra w ogóle nie będzie.
Wreszcie wyruszyli. Zeszli po drabinie, którą potem sam ściągnął i położył w korytarzu obok skulonego ciała zabitego orka. Na schodach było ciemno, lecz płaski dach oświetlała jeszcze łuna góry ognistej, chociaż już teraz dogasająca w ponurej, brudnej czerwieni. Hobici wybrali dwie tarcze i uzupełniwszy w ten sposób swoje przebrania, poszli dalej. Mozolnie zeszli wielkimi schodami. Górna izba wieży, w której się spotkali i którą zostawili za sobą, wydawała im się niemal przytulnym schronieniem. Teraz bowiem znowu byli ze wszystkich stron odsłonięci, wśród murów tchnących okropną grozą. Wszystko wymarło w wieży Kirit Ungol, lecz pozostał w niej żywy strach i przyczajona wroga siła. W końcu dotarli do drzwi prowadzących na zewnętrzny dziedziniec i tu zatrzymali się na chwilę. Nawet z tej odległości obezwładniał ich zły czar wartowników, dwóch czarnych, milczących postaci, które czuwały po obu stronach bramy na tle widocznej w jej wylocie przyćmionej łuny Mordoru. Torując sobie drogę przez usłany ohydnymi trupami orków dziedziniec, z każdym krokiem musieli pokonywać większy opór. Zanim jeszcze osiągnęli sklepiony tunel bramy, stanęli wyczerpani. Posunięcie się bodaj o cal dalej wymagało przezwyciężenia nieznośnego bólu we wszystkich członkach i wytężenia osłabłej woli. Frodo nie miał sił do takiej walki. Osunął się na ziemię. — Nie mogę iść dalej, sam je szepnął. — Zdaje się, że zemdleję. Nie wiem, co się ze mną dzieje.
— Ale ja wiem, proszę pana. Niech pan się trzyma. Brama przed nami. To z niej biją jakieś diabelskie czary. A jednak tamtędy dostałem się do twierdzy i tamtędy teraz wyjdziemy. Nie może to być bardziej niebezpieczne niż było przed godziną. Naprzód.
Dobył z zapazuchy szkiełko Galadrieli, jakby w nagrodę za męstwo sama i na chwałę tej wiernej, śniadej, hobickiej ręki, która dokonała tylu niezwykłych czynów, kryształowy flakonik zajaśniał natychmiast i cały mroczny dziedziniec zalało światło olśniewające i nagłe, jak błyskawica, lecz trwalsze od niej.
— Gilfoniel! — A Elbereth! — krzyknął sam. Nie wiedział dlaczego, ale w tym momencie stanęli mu przed oczyma elfowie spotkani w lasach Shire'u i zabrzmiała w uszach ich pieśń, która spłoszyła kiedyś czarnego jeźdźca. — Aja, Elenion, Ankalima! — zawołał Frodo, podążając znów za nim.
Wola wartowników załamała się tak gwałtownie, jak pęka czasem naciągnięta struna. Frodo i Sam szli, a potem biegli naprzód. Minęli bramę i dwie siedzące w niej postacie z roziskrzonymi oczyma. Rozległ się huk. Niemal tuż za ich plecami zwornik sklepienia runął i cała brama rozsypała się w gruzy. Śmierć o włos minęła hobbitów. Odezwał się dzwon. Wartownicy wydali przeraźliwy, wysoki jęk. Z ciemności kłębiących się w górze nadeszła odpowiedź. Z czarnego nieba, jak pocisk, spadł skrzydlaty cień z upiornym krzykiem, rozdzierając chmury.